Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, w portalu niezależna.pl mamy artykuł na temat Chin, na temat Chin, nie, może niekoniecznie Chin, na temat tego, jak powinny się zachowywać, powinny, właśnie o to chodzi, powinny, a jak nie powinny, zachowywać się kraje Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Chin. Ale tytuł jest Państwo Środka, a Środek Europy. No, nie ma się to nijak oprócz, jedno do drugiego ma się nijak, oprócz tego, że to jest gra słowna. Właściwie na samym początku, w takim resume tego artykułu, ten człowiek, który to pisze, pan Jakubik, znany mi skądinąd, daje wykład tego, co uważa za sensowne, a co nie. Cytuję, nie wolno oddawać polityki zagranicznej bajkopisarzom. Formatowanie rzeczywistości do kilku zasad z XIX wieku zubaża percepcję analityków i wskazuje ich na dogmatyzm. Realista nie może być dogmatykiem. Przyziemne podejście do współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej daje szansę na sukces Polski i jej sojuszników. No właśnie, jak ja słyszę o sojusznikach Polski, to zastanawiam się, kto to jest. Kim są ci sojusznicy Polski? Czy to jest Francja, ta, która nas sprzedała w 1939 roku? To jest Anglia, która nas sprzedała w 1943, sprzedawała nas przez całą wojnę, większą część wojny i nie dopuściła polskich wojsk do defilady zwycięstwa w Londynie w 1945? To są Niemcy, tak? których teraz szef parlamentu krytykuje polski rząd, ośmiela się coś podobnego robić, to pewnie to są ci sojusznicy. No i cytuję dalej. Zwolennicy zwrotu w kierunku, no oczywiście mówimy o tym 16 plus 1, o tej koncepcie chińskim 16 plus 1. Ten człowiek o tym mówi. Zwolennicy zwrotu w kierunku Chin, tworzenia Eurazji, która zajmie miejsce porządku transatlantyckiego, to mitomani. Idealiści przyjmujący sposób myślenia wrogich ośrodków intelektualnych. Czyli innymi słowy, to powiedzenie o tym, że... Aleksander Dunin wyraził się jasno. W porządku euroatlantyckim nie ma miejsca dla Polski. To stwierdzenie należy jednak odwrócić. Z punktu widzenia racji stanu w Polsce nie ma miejsca dla euroazjatyzmu. No i to jest bzdura. Polskie amory z euroazjatyzmem to nie realizm, lecz recydywa słowianofilów, romantyków z XIX wieku. To na nich się właśnie powołuje. Powinna zostać w podręcznikach historii jako smutna lekcja o tym, jak pod płaszczem realizmu można postulować skrajnie nieracjonalną politykę. I teraz podtytuł Obserwatorzy czy kreatorzy. Problem bloku transatlantyckiego i słuszne pytania o przyszłość Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego rodzą pokusę eksperymentów intelektualnych, które nie wytrzymują zagrożenia, której nie powstrzymuje zagrożenie rosyjskie. Aneksja Krymu kolejny raz przypomniała, że państwa pragnące realizować swój interes będą sięgały po wszelkie dostępne narzędzia do realizacji swojego celu. A państwa pragnące realizować swój interes. Boi się pan Jakubik powiedzieć, że to Rosja? Siła występująca przeciwko prawu sankcjonuje bezprawie. Mówi o tym prezydent Andrzej Duda w ONZ. Ta siła może być nazwana prawem geopolityki, prawem państw do realizacji interesów lub wchodzeniem nowych mocarstw. Polska nie ma problemu z wyborem działać w obronie siły prawa, czy poddać się prawu siły. Bronić porządku prawa międzynarodowego, czy uznać go za niebyły. Niektórzy zwolennicy euroazjatyzmu, stawiają tezę, że prawo międzynarodowe nic nie znaczy. Są skrajnymi deterministami, uznając, że Polska jako mały kraj może jedynie obserwować zmiany w otoczeniu międzynarodowym i dostosować się do nich z pożytkiem dla siebie. Takie geopolityczne spojrzenie, geopolityczne w cudzysłowie oczywiście, bo to tylko ten pan ma prawo do używania pojęcia geopolityczne. Każe jej podporządkować się hegemonowi i w pokorze przyjmować jego politykę jako swoją. Determinista wierzy w sprawy nieuniknione we wzrost Chin, w upadek Stanów Zjednoczonych, w niezbędność Rosji w rozstrzyganiu przyszłości Europy. Wie pan, tutaj break. Wzrost Chin i upadek Stanów Zjednoczonych niekoniecznie musi być związany z niezbędnością Europy, nie sądzi pan? Nie można, jeśli pan tak się powołuje na logikę, to chciałem panu przypomnieć matematykę. Jest coś takiego i lub. I lub. Więc tutaj powinno być we wzrost Chin lub upadek Stanów Zjednoczonych lub niezbędność Rosji. Nie i. No ale to za trudno chyba dla tego pana. Wolontarysta wykorzystuje dostępne narzędzia do kreowania rzeczywistości. Na tym polega aktywna polityka zagraniczna. Narzędzia racji stanu. Ustawianie polityki zagranicznej państwa należącego do Unii Europejskiej i NATO w opozycji do nich, oparte na wierze w nadchodzący wiek Chin, to podejście nierealistyczne. Oczywiście skrajnie. To w takim razie Niemcy również mają podejście. Miały przez 40 ostatnich lat podejście nierealistyczne. Świetnie na tym wyszły. Wiara w nieuchronność wzrostu państwa środka to dogmatyzm. Doprawdy? To w takim razie wszyscy poprzedni kanclerze RFN również byli dogmatykami. Nie tylko, zresztą oni. Nie można zakładać, że temu państwu zależy na czymś więcej niż na zyskach z inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Plan jednego pasa, jednej drogi, ekonomicznej strefy wzdłuż jedwabnego szlaku ma rzekomo uniezależnić Chiny od instytucji porządku międzynarodowego, dając im wolną rękę w polityce zagranicznej, która dzięki temu stanie się bardziej asertywna. No to w takim razie mamy nową definicję pasa i drogi. Ciekawostka. Pierwszy raz coś takiego słyszę. Wtedy Pekin ma rzucić wyzwanie Waszyngtonowi. Czy Polska powinna szukać swojej roli w realizacji tego planu? Determinista oceni, że nasz kraj nie może mieć wpływu na koncert mocarstw i powinien przystać się do jednego z nich, by budować siłę państwa do momentu, w którym będzie można wyjść z roli wasala. Kurna optymista uzna, że pomocne w tym okażą się Chiny. Wolontarysta odrzuci te nadzieje i każe ponownie odwołać się do filarów porządku międzynarodowego, w którym Polska od prawie 3 dekad może się rozwijać, czyli do Unii Europejskiej i NATO. Odpowiedź deterministy to zgoda na prawo silniejszego, odpowiedź wolontarysty to walka o przywrócenie siły prawa. A o czym mowa mówił w New Yorku nasz prezydent. Zarówno determinista, jak i realista będą mieli podobny zestaw narzędzi do realizacji polskiej racji stanu. Polityka zagraniczna państwa, NATO, Unii Europejskiej, Grupy Wyszehradzkiej, Grupa Wyszehradzka i inne struktury ponadnarodowe. Ciekawe. Euroazjatycki determinista na wstępie odrzuci co najmniej 2 z nich, czyli NATO i UE, Unię Europejską, nie tłumacząc jednak, dlaczego nie rezygnuje z idei bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej. Przecież ta koncepcja niezgodna chyba jest z teoriami geopolityków. Według nich słabe państwa mogą jedynie zabiegać o wsparcie mocarstw. To wolontariści wierzą w siłę sprawczą mniejszych państw, takich jak Polska i inne państwa regionu. To one mogą animować współpracę Europy Środkowo-Wschodniej. Wojna USA z Chinami nie jest pewnikiem. Zagrożenie rosyjskie może sprawić, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą bardziej skłonne współpracować ze sobą. Warto przypomnieć zasadę zrównoważenia wpływów rosyjskich na starym kontynencie przez obecną wojską USA i wzmocnienie sojuszników NATO. Przykładem takiej postawy jest krytyka aneksji Krymu. Ta fundamentalna zasada, która pozwala Chinom krytykować separatystyczny, to fundamentalna zasada, która pozwala Chinom krytykować separatystyczny Tajwan. Według tej zasady siłą dławią one ruchy odśrodkowe, sektę Falun Gong, chrześcijan, Ujgurów, Tybetańczyków. Ciekawym przykładem mimowolnej współpracy Pekinu z Waszyngtonem na rzecz osłabienia wpływów rosyjskich na Ukrainie jest zaangażowanie amerykańsko-japońskiego Westinghouse w wypieranie z sektora jądrowego Rosatomu i TFL-u z Rosji oraz wsparcie Chin dla modernizacji sektora węglowego. Wkomponować Chin. Pod tytułem. Utrzymanie przez Polskę zaangażowania w relacje transatlantyckie może służyć jako narzędzie balansowania wpływu potężnych Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Państwo Środka może odegrać stabilizującą rolę w regionie, wspierając rozwój struktury drogowej i energetycznej w krajach V4. Będzie to jednak możliwe tylko w zgodzie z Unią Europejską i NATO, bytami warunkującymi współpracę V4. To one są areną targów. Z udziałem Sojuszu Państw Regionu o większe zaangażowanie wojskowe USA na wschodniej flance, o wsparcie działań na rzecz neutralizacji narzędzi A2AD, które rozwija Rosja, a także o integrację rynków, pozwalającą złamać dominację Gazpromu. Są one pasem transmisyjnym interesów słabszych państw w realizacji z silniejszymi. Bzdura oczywiście, ale ten pan tak uważa. Waszyngton ma do zaoferowania LNG, które będzie stanowiło główną konkurencję dla dostaw z Rosji. Komisja Europejska oferuje parasol regulacji antymonopolowych. Emanacją tego jest śledztwo przeciw Gazpromowi w sprawie nadużyć w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak. I zezwolenie na budowę Nord Stream 2. Doskonale. W ten obrazek można wkomponować Chiny z zastrzeżeniem oczekiwania konkretnego wkładu konstruktywnej postawy przy ograniczeniach wynikających z obaw wspólnoty transatlantyckiej o agresywne działania Chin w cyberprzestrzeni, przestrzeni wywiadowczej i agresywnej retoryce na temat Morza Południowochińskiego. Chińczycy mogą wesprzeć kapitałem inwestycje w polskiej energetyce i infrastrukturze. Teoretycznie jest miejsce na udaną współpracę Polski i Chin, ale bez szkodliwych miraży o nowym sojuszu geopolitycznym. Nie chcę obrazić tego pana, wobec tego powstrzymam się od komentarza. Próby włączenia Polski do wspólnoty euroazjatyckiej nie spotkały się w przyszłości z przychylnym przyjęciem w naszym kraju. Inwazja bolszewicka w 1920 roku nieudana i okres podległości wobec Związku Sowieckiego wskutek jego nieudanej inwazji na Europę Środkową i Wschodnią to czas walki Polaków o podmiotowość. Proszę pana, już chyba przekroczył, ten człowiek chyba przekroczył Rubikon. Otóż nie wiem, co ma wspólnego chińska wersja współpracy euroazjatyckiej z inwazją bolszewicką w 20 roku. Ten pan chyba ma wielkie problemy. Przeczytam, dokończę, aczkolwiek coraz trudniej mi to idzie. Dopiero kiedy Polacy wzięli los w swoje ręce i odrzucili determinizm, zdołali powrócić na arenę międzynarodową. Zdołali powrócić na arenę międzynarodową jako niezależny podmiot polityczny. Kiedy byliśmy niezależnym ostatnio podmiotem politycznym? Jeśli ja dobrze wiem, to w okresie międzywojnia, między pierwszą i drugą wojną światową. Panie Jakubik. A dokonania pokolenia Kolumbów Solidarności były przejawem woluntaryzmu w polskiej myśli politycznej. Dały one ponownie własne państwo. Tak? A ja myślę, że państwo, które rozgrabiają Rosjanie, Żydzi, a Amerykanie, Niemcy. Tak? Tak? No to się zupełnie nie zgadzamy. A ostatnie zdanie. Nie po to, aby kupczyć nią za przychylność wyimaginowanego protektora. Proszę Państwa, doczytałem do końca, aczkolwiek wkurzony jestem jak jasna cholera. Ten pan jest mi znany z portalu na temat Chin, teraz jest naczelnym redaktorem Business Alert. Myślę, że jakiegoś gówna związanego z Onetem, z Niemcami. I wcale się nie dziwię. Ten artykuł świadczy o tym, że to jest typek sprzedajny. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.